Czyli będziemy tak naprawdę rozmawiać o bardzo dużej ilości różnych dziwnych rzeczy dookoła szeroko pojętego Internet of Things. Dobrze. Aha, no tak, zapauzował sobie, no dobrze. Dobra, dobra. Przepraszam, ja muszę ustawić tutaj jedną rzecz. Dobrze. Będziemy się zastanawiać, co można zbudować. I tutaj jedna taka mała dygresja, uwaga. My jesteśmy w tej chwili w takim momencie, że tak naprawdę z punktu widzenia inwestora software przestał być seksowny. To jest ok, każdy to może napisać, ktoś napisze, potem mniej więcej weźmie się odpowiednią tutaj grupę ludzi, to sklonują w przeciągu kilku pojedynczych godzin. W związku z tym wartości tu nie ma żadnej. Natomiast w tej chwili tak naprawdę, jak się popatrzy na to, co dostaje finansowanie, w co ludzie w ogóle inwestują, co jest ciekawe i gorące, to jest jakieś połączenie sprzętu i oprogramowania. I teraz tak, żebyśmy te nasze rozważania dalsze ubrali w jakieś ramy, to chciałbym najpierw zacząć od takiego prostego podziału tych urządzeń, żebyśmy wiedzieli w ogóle, o czym mówimy. Na samej górze mamy byty, które są po prostu wyspecjalizowanymi pecetami. Kasa sklepowa, jakiś bankomat, jakieś urządzenie przy szpitalu, które coś tam rejestruje, coś gromadzi, coś pozwala przeglądać. To są tak naprawdę wszystko dosyć generyczne pecety, duże urządzenia, które po prostu się nazywają urządzeniami embedded. Potem mamy grupę urządzeń przenośnych. Tylko tutaj to tak naprawdę wszyscy myślą o telefonach komórkowych, ale tak naprawdę tu chodzi o znacznie szerszą grupę bytów, bo tutaj może być jakiś point of sale, który po prostu chodzi razem z przedstawicielem handlowym, czy może pan by łaskawie coś kupił i od razu zostanie to wprowadzone. Jakieś skanery kodów, które nie tylko pozwolą tam zinwentaryzować magazyn, ale też posterują tym człowiekiem, w którą stronę on dalej ma iść. Jakieś generalnie końcówki do rozmaitych systemów. I to też są w dużej mierze pecety, troszkę może inne mniejsze, większe, ale generalnie w jakiś sposób to tak funkcjonuje. Natomiast zabawa zaczyna się dopiero przy urządzeniach małych, dlatego że tak, coś musi sterować bramą wjazdową, coś musi opuścić i podnieść ten tutaj ekran. Coś może na przykład sprawdzić, czy man się złodziej do domu nie włamał. Możemy mieć jakiś panel dotykowy w jakimś hotelu, który czymś będzie sterował. I to jest olbrzymia rzesza de facto komputerów. Tylko komputerów już bardzo wyspecjalizowanych, używanych w różnych dziwnych celach. No i potem mamy coś, czego będzie najwięcej, to znaczy wszelkiego rodzaju sensory, które tak naprawdę będą wysyłały jakieś informacje, będą te rzeczy ze sobą jakoś rozmawiały, może będą odbierały jakieś polecenie do wykonania. W tej chwili wraz z wprowadzeniem Windows 10 praktycznie na każdych z tych urządzeń działa jakiś Windows. Tutaj na dole czasami jest, że po prostu w ogóle systemu operacyjnego nie ma, natomiast generalnie z tym Windows 10 jesteśmy w stanie zejść bardzo, bardzo w dół. Czyli generalnie wszystko się sprowadza do jednego, że mamy sprzęt i inteligentne oprogramowanie. I to jest tak naprawdę ten Internet of Things. Teraz tak, jakie mamy pomysły? Pierwsza sprawa to jest w ogóle to, co się dzieje dookoła wszelkiego rodzaju transmisji mediów. Wody, gazu, prądu, tu proszę wpisać cokolwiek. Tak naprawdę dla takiego dostawcy bezcenną rzeczą jest wiedzieć, czy człowiek coś używa, ile używa i żeby można było zrobić jego profil. Dlatego, że nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, ale blackout w sieciach energetycznych to wcale nie jest, że za dużo prądu używamy, tylko za mało. No bo w tym momencie sieć jest zajęta przesyłaniem nadmiaru i nie jest w stanie zapewnić właściwej obsługi rzeczywistych konsumentów. W związku z tym dla tych instytucji wiedzenie o tym, jaki jest ten profil, oni są w stanie zainstalować inteligentne czujniki, potem zebrać te dane tylko po to, żeby starać się unikać problemów. Druga rzecz to są wszelkiego rodzaju urządzenia w domu. Tutaj mamy przykład odkurzacza, który sobie sam jeździ, odkurzy, przy okazji wspaniała zabawka dla kota. Natomiast generalnie odkurzacz ma wadę, ma mały bat akumulator. No i teraz on musi wiedzieć, jak wrócić do akumulatora i się podładować. No i teraz już coś takiego z większości przypadków przekracza możliwości procesora, który tenże rzeczony odkurzacz ma. No i w tym momencie on się musi zapytać czegoś z zewnątrz, a weź mi, wyszło mi, że pomierzyłem dom jest taki, to powiedz mi, jaką trasą ja się powinienem poruszać. Ale to jest znowu nie to urządzenie, które się tym zajmuje. Kolejnym pomysłem, to jest dla mnie fascynująca rzecz, bierzemy garść LEDów, takich po kilka centów, naszywamy na sukienkę i sukienkę sprzedajemy za 10 tysięcy dolarów. I działa. Znaczy generalnie, chodzi generalnie o wszystkie, wszelkiego rodzaju błyskające ubrania, które się same sprzedają, które mają prymitywny procesor, czasami bardziej komunikują się ze światem zewnętrznym, żeby coś się tam dalej działo, no ale to jest po prostu nowy kawałek przemysłu, który się nagle pojawił. W fabrykach my mamy generyczny problem, który sprowadza się do tego, że każda fabryka jakieś te pomiary miała, tylko każda miała swoje własne standardy, a dokładniej standardy producenta, od którego fabryka została kupiona. W związku z tym w tej chwili wszystkie fabryki próbują przejść na jakiś standard, wygrał Ethernet, po to tylko, żeby różne rzeczy ze sobą zaczęły rozmawiać i żeby była szansa robić rozwiązanie, które by było w miarę uniwersalne. No i mamy jeszcze oczywiście elektroniczną medycynę domową. Ale tutaj proszę sobie popatrzeć z punktu widzenia ubezpieczyciela. Jemu się naprawdę opłaca, żeby nie wypłacać odszkodowania po śmierci pacjenta. W związku z tym on zrobi wszystko, żeby go wysłać wcześniej do lekarza. Da mu urządzenie, które mu sprawdzi stan zdrowia. Potem powiadomi mu, że tutaj coś się dzieje, weź się zbadaj, bo coś się dzieje, bo coś się z tobą nie tak. I to jest coś, co się już powoli zaczyna na świecie dziać, no bo po prostu jak ubezpieczyciel da, to będzie miał informację o tym, będzie mógł pomóc temu człowiekowi. I obie strony są z tego zadowolone, tak na koniec dnia. W związku z tym tych zastosowań tu mamy bardzo, bardzo dużo. Natomiast warto pamiętać o jeszcze jednym drobiazgu, którego tu nie umieściłem. Jakiej średniej klasy samochód amerykański w tej chwili to jest 130 procesorów w środku. To jest naprawdę skomplikowany układ elektroniczny. Mniej więcej półtora miesiąca temu udało się zdalnie w tym samochodzie wyłączyć pompę paliwową. Więc proszę sobie wyobrazić, że jeżeli my mamy problem w świecie software'u z bezpieczeństwem, to tu ten problem będzie znacznie, znacznie większy. No więc spróbujmy to sobie trochę uporządkować. Generalnie w tych systemach my będziemy mieli takie grupy rozwiązań i bytów, które będą robić różnego typu elementy. Pierwsza sprawa to jest logika przy ciele. To jest właśnie ten odkurzacz, który sobie coś pomierzy, to jest jakiś sensor, który sprawdzi stan zdrowia pacjenta, który po prostu te informacje zgromadzi. Potem mamy coś, co jest wystawione na zewnątrz i się komunikuje z szeroko pojętym internetem. No i to coś już musi być troszeczkę większe. Bo to coś, po pierwsze, zwykle powinno rozumieć SSL-a, czyli generalnie certyfikaty, powinno umieć podpisać pakiet, powinno sprawdzić, czy pakiet, który wrzucił z powrotem jest prawidłowy, czy nic się złego nie stało, bo po prostu z kryptografią się nie dyskutuje, a ona wymaga procesorów odpowiedniego rozmiaru. Ten broker, on zwykle jest po stronie tego systemu Internet of Things, który po prostu będzie gromadził informacje z tej sieci sensorów, którą częściowo ja mam tutaj rozrzuconą na stole. No i generalnie potem to będzie wysyłał gdzieś dalej. No ale z drugiej strony, jak ten broker zacznie sam coś liczyć, no to jemu się też tam od szybko skończy. Zresztą umówmy się, proszę sobie policzyć tak, 30 sensorów z jednej ciężarówki wysyłane na przykład co sekunda. To proszę sobie strumień danych policzyć przy flocie 1000 samochodów. Od tak od razu. To są po prostu rzeczy bardzo duże, których analiza technicznie po stronie innej niż chmura jest niemożliwa. Po prostu tam co sobie zgromadzimy, bo po pierwsze będą tam naturalne piki, jesteśmy w stanie to poanalizować dopiero dzięki właśnie jakiejś chmurze. Stąd odbiorcą strumienia jest Azure i będziemy tu rozmawiać o Event Hubie, o Azure IoT Hubie, o jakimś Stormie, o jakichś innych tego typu rozwiązaniach, których celem jest tak naprawdę weź te informacje i jakoś sobie je pogromadź, no i oczywiście przeanalizuj. I teraz tak, tutaj jedna taka uwaga, ja sobie pozwolę przełączyć na kamerę, mam nadzieję, że ona jeszcze żyje. O. I teraz co my tu będziemy mieli, żebyś Państwo też mieli wyobrażenie do tego, co będziemy za chwilę rozmawiać. Tutaj działa tak naprawdę Raspberry Pi, o którym za chwilę, na którym działa Windows 10 IoT Core, na którym będą działały główne aplikacje. Tu jest szyna GPIO, do której są podłączone rozmaitego rodzaju urządzenia. Część sensorów podłączonych jest bezpośrednio, ale część sensorów wymaga specjalnego oprogramowania i z tego powodu tu jest podłączone Arduino przez szynę I2C, o której też za chwilę trochę więcej będzie. Czyli my tutaj mamy taki, można powiedzieć, generyczny szablon takiego systemu, oczywiście z punktu widzenia prototypu. No i właśnie o tym prototypowaniu sobie chwilę teraz porozmawiamy. No bo tak, my generalnie w świecie software'owym zakładamy, że jak powstanie prototyp aplikacji, to potem go sprzedajemy klientowi. No i to zwykle tak jest. Natomiast w przypadku hardware'u my niestety musimy przyjąć, że czym innym będzie to, co będziemy sprawdzać, czy jest dobra idea, czy to będzie się sprzedawało, czy będzie w ogóle działać, a dopiero potem, jak przejdziemy do fazy produkcji, to się zastanowimy. No bo na przykład obniżenie 10% kosztów na jakimś sprzęcie, który sprzedajemy nawet 10 tysięcy razy, to już będzie jakiś konkretny koszt, konkretny zysk dla nas. Więc nam się będzie opłacało optymalizować, ale przy fazie tej wstępnej zdecydowanie no to musimy się, mówiąc w cudzysłowie, bawić różnego typu rzeczami. No i generalnie co nam może pomóc? Po pierwsze, ten cały ruch dookoła Arduino, czyli prostego procesora, który potrafi czytać sygnał. Łatwo się oprogramowuje, bardzo dużo różnych dziwnych gotowych rzeczy, wymaga umiejętności łączenia kabelków i niespalania urządzeń, ale generalnie da się tu to coś zrobić. Potem jest coś, z czym miałem bardzo duże nadzieje, to jest Particle czy Photon, to się wcześniej nazywało. To jest Arduino z dobudowanym Wi-Fi, tylko niestety ze uwagi na swój rozmiar nie do końca obsługuje szyfrowanie. To znaczy oni mają zaszyte tam po prostu klucze w środku, więc no miła rzecz, ale na bardzo, bardzo wstępnym etapie prototypowania. Potem mamy Intel Edison, podobny typ do Arduino, tylko produkcji Intela, możliwości bardzo podobne. No i potem mamy jeszcze coś takiego, co się nazywa .NET Gadgeter, co ja Państwu pokażę, bo to jest pomysł naszego, można powiedzieć, researchu, bardzo prosty. Ponieważ no jak mamy programistę, no i jemu każemy wtykać kabelki, to zwykle zamieni masę z napięciem i coś spali. A tutaj jest tak zrobione, że po prostu się nie da źle włożyć niczego i niezależnie od tego ewentualnie po prostu nie będzie działać, ale nic się nie popsuje. Te urządzenia oczywiście są droższe, ale obsługują praktycznie wszystkie możliwe sensory, jakieś zewnętrzne protokoły komunikacyjne, inne tego typu rzeczy. W związku z tym to prototypowanie jest to naprawdę rewelacyjna rzecz, a przy okazji pod spodem jest .NET Micro Framework, pisze się to w C#, więc z punktu widzenia użytkowego też jest łatwe, żeby to zrobić. No i oczywiście mamy to wspomniane Windows 10 IoT Core, które tak naprawdę jest w tym momencie bardziej brokerem. No w naszym przypadku ono będzie też przy okazji czymś, co będzie wysyłać różnego typu, gromadzić automatycznie sensory, no ale to generalnie tylko ten przypadek. No i dobrze, gdzie to Windows 10 IoT Core może w tej chwili działać? Zaczynamy, no oczywiście od tego Raspberry Pi, w okolicach 131 zł przy dobrych kursach dolara, teraz pewno w okolicach 200, ale generalnie tanie urządzenie, prosty procesor, 4 rdzenie, działa na tym Windows, możemy do tego bardzo dużo urządzeń podłączyć, jak widzą Państwo działa nawet HDMI na długim kablu, można komunikować się z siecią, jakieś dodatkowe słuchawki podłączyć, dosyć przyjemne urządzenie do pracy. Potem mamy coś analogicznego, tylko na procesorze Intela, to jest Motherboard Max, gdzie my tak naprawdę mamy bardzo podobne możliwości. Możemy na to wgrać, ponieważ to jest już w tym momencie x86, x64, też pełnego Windowsa, jeżeli byśmy potrzebowali. To ma 2 razy 2 GHz, 2 GB RAMu, wejście SATA. No jest trochę droższe, bo tutaj w tym momencie jesteśmy w okolicach $100, ale sobie działa, no jest bez porównania szybsze. Potem mamy prototyp pod tak naprawdę tablety, czyli wszystko, co w normalnych urządzeniach tabletopodobnych mamy. No i mamy coś, co dla tych, którzy są w ramach programu Windows Insider, już jest dostępny build, po prostu płytka Qualcomm Dragon Board, która w większości przypadków jest pod różnego rodzaju telefonami komórkowymi. A dlaczego właściwie te płyty? Dlatego, że tak naprawdę, jeżeli my potem przechodzimy do fazy produkcji, to okazuje się, że analogiczne rzeczy dostaniemy, jak będziemy robić masowo jakieś wytwarzanie rzeczy. No więc tutaj sobie po prostu to sprawdzimy, a potem te same rzeczy przeniesiemy już na etap produkcji. Teraz tak, z punktu widzenia programowania, jak już wspominałem na keynocie, jak wspominał już Karol Żak też poprzednio, to jest normalne Windows 10, tylko po prostu zaznaczamy ptaszkiem, że tym razem ja chcę tutaj mieć Windows IoT Extension, które będę sobie używał. Teraz tak, co to Windows IoT nam daje? Przede wszystkim daje nam możliwość odczytu i zapisu sygnału cyfrowego, czyli mówiąc brzydko, może nie będę tutaj rozłączał, tylko tu będę pokazywał, jeżeli mi się tu pojawi jedynka, to ja dozostanę z poziomu kodu poinformowany, że nie wiem, tutaj na przykład czujnik PIR wykrył ruch, bo to będzie jeden z przykładów, który będziemy za chwilę bliżej analizować. Albo jeżeli ja tu zapiszę 0 lub 1, no to mi się zapali albo zgasi laser, w zależności od tego, co będę potrzebował. Oczywiście na tym możemy zaimplementować bardzo dużo różnych dalszych pomysłów, natomiast generalnie, jeżeli my chcemy podłączyć sieć sensorów, to w tym momencie używamy jednej z dwóch szyn, albo I2C, albo SPI. Różnica jest tak naprawdę z punktu widzenia elektrycznego gigantyczna. Techniczna jest też taka, że tutaj mamy w zasadzie dwa piny, tutaj musimy mieć cztery piny, żeby nawiązać komunikację. SPI jest szybsze, natomiast funkcjonalnie to wygląda bardzo podobnie, dlatego że w obu przypadkach, jeżeli ja chcę sobie się dogadać na przykład z przetwornikiem analogowo-cyfrowym, który będzie odczytywał natężenie światła, no to ja mu muszę wysłać jakieś polecenie, które wyczytałem w dokumentacji tegoż przetwornika, które włączy odpowiedni tryb, a potem sobie odebrać z tej szyny wartość odczytaną przez dane urządzenie. No i to jest oczywiście największa trudność w tym i przy okazji to jest największa zaleta tego dotnet gadżetera, bo on ma to po prostu wszystko zrobione. Po prostu ma oprogramowane wszystkie urządzenia, które się do niego dołącza i on po prostu od razu używa. To była dygresja. Teraz, ponieważ część urządzeń, z którymi my pracujemy, jest takich, można powiedzieć, generycznych, no na przykład w przypadku zarówno Raspberry Pi, jak i Mineboard Max, my nie mamy przetwornika analogowo-cyfrowego na tej płycie, w związku z tym większość ludzi po prostu dodaje dosyć standardowe układy. W związku z tym w kolejnym buildzie Windows IoT pojawiło się coś takiego, co się nazywa ADC Channel, które tak naprawdę jest obsługą tego generycznego przetwornika analogowo-cyfrowego i analogicznie jest kanał PWM, gdzie możemy sterować serwomechanizmami, jakimiś popiskiwaniami, no i generalnie w ten sposób sobie pracować. No dobrze, to teraz zobaczmy, z czym my będziemy tutaj przez chwilę jeszcze sobie obserwować. Po pierwsze, do GPIO będzie dołączony, może tak, przełączymy się na kamerę, żebym ja Państwu to w miarę pokazywał. Żeby to było. Dobra, do GPIO dołączony jest PIR, który po prostu będzie wykrywał ruch. Teraz następnie tutaj dołączony jest mały przetwornik analogowo-cyfrowy, który będzie na przykład odczytywał sygnał z elementu światłoczułego, który nam zwróci napięcie proporcjonalne do strumienia światła, który dostanie. Potem tutaj możemy sobie sprawdzić, nie wiem, czy bardzo żyje, czy nie. Tutaj gdzieś mamy detektor pulsu, który też rozmawia przez I2C z resztą świata. Tutaj mamy Arduino, które też będzie podłączone przez I2C do Raspberry Pi i będzie de facto robiło za koprocesor, który będzie odbierał pewne sygnały, ale o tym za chwilę porozmawiamy. Potem tutaj jeszcze kilka innych czujników, ale generalnie plątanina kabli, gdzie gromadzimy te wszystkie informacje po tej stronie i będziemy je potem wysyłać do chmury. No i teraz pierwszy przykład demonstracyjny, taki bardzo, bardzo prosty, ale żebyśmy od czegoś zaczęli. To znaczy po prostu obsługa tego najbardziej podstawowego GPIO. Chcemy zbudować prosty system alarmowy. To znaczy, uruchamiamy sobie tą aplikację. Na marginesie, jedyną rzeczą, którą ja tu muszę zrobić, to powiedzieć, gdzie jest adres IP tego mojego Raspberry Pi, żeby on po prostu potrafił wgrać tam kod. Technicznie Windows IoT Core to jest po prostu normalny Windows, tylko po prostu z dodatkową warstwą zarządzającą przez www, gdzie mogę zobaczyć, jakie aplikacje są uruchomione, mogę je zabić w razie potrzeby, podłączyć debugger, zobaczyć profiler, inne tego typu drobiazgi. W związku z tym ja to w tej chwili uruchamiam i teraz no po prostu startuje mi, wgrywa mi tu kod. Tutaj Państwo na ekranie widzą wyjście z tego Raspberry Pi, widzą klasyczna aplikacja UWP. No i teraz tutaj się dzieją rzeczy właśnie pierwsze, ciekawe, to znaczy ja mam tu inicjalizację tak naprawdę urządzeń GPIO, czyli ja mam powiedziane, dobra, pod ten pin mam podłączone coś, co mi będzie zgłaszało zdarzenie, przepraszam, tutaj pod pierwszy pin mam coś, co mi będzie używane do zapalania i gaszenia lasera. Załóżmy, że do złodzieja chcemy strzelić. A tutaj mamy PIR, który będzie reagował po prostu na zdarzenie, jak się coś wykryty zostanie ruch. Tutaj mamy normalną procedurę obsługi zdarzeń. Technicznie pod spodem to jest przełożone na przerwanie. Czyli przerwanie jest zgłaszane do procesora, on potem przekładane jest to na zdarzenie, które łapie nasz program. No i teraz możemy to zdarzenie oczywiście tutaj ustawić. Ustawię tu pułapkę F5. O! Dobra. No i teraz zaczniemy tu machać, żeby, o właśnie, wykrył. Wykrył ruch, w tym momencie zgłoszone zostało zdarzenie, no i oczywiście jakieś stosowne pokazanie na interfejsie użytkownika, coś się pojawi, dobra, wykryty złodziej, jak ja tutaj mu kilka razy pomacham różne rzeczy, no, pomacham, o, to on się znowu pojawi. No dobra, prymitywne na razie rozwiązanie, no ale pokazuje ideę. Teraz, z drugiej strony, ja tutaj mam oczywiście cały czas, przepraszam, jak dam komuś po oczach, strzelanie z prostego lasera, ale ja mogę oczywiście go programowo wyłączyć i w tym momencie to po prostu jest inna procedura obsługi, która mówi, dobra, jak kliknąłeś, to weź ustaw pin na 0 lub 1. No tak, czyli coś działa, natomiast brakuje tutaj no, tego kawałka inteligencji, no bo oczywiście wszystko wrzuciliśmy tutaj na to urządzenie. A może ja zamknę aplikację, przy okazji zobaczą Państwo, jak się zabija. O, pyk. O, i już powinno zniknąć. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie resetować urządzenia. No bo właśnie. Bo teraz tak, załóżmy, że ja chcę rozróżnić złodzieja i kota. No rzecz dosyć sensowna, no złodzieja się należy bać, no kot jak nam przebiegnie, no to trudno. Trudno oczekiwać, że to coś będzie w stanie zrobić model poruszania się kota i przewidzieć, jak się będzie zachowywał taki organizm żywy. W związku z tym ja muszę założyć, że strumień zgromadzonych informacji gdzieś prześle dalej. I to dalej to będzie właśnie chmura. I teraz ja tu mam tak naprawdę dwa elementy, z których będę korzystał, głównie. Pierwsza rzecz to jest coś takiego, co się nazywa Event Hub. Event Hub jest po prostu narzędziem do gromadzenia zdarzeń. Jest suwaczek, któremu mówimy, jak dużo tych zdarzeń możemy zgromadzić. Na marginesie Application Insight, o którym wspominał Michał, to po prostu Event Hub wykorzystuje pod spodem. Drugą rzeczą to jest kwestia taka, że te urządzenia my musimy zarejestrować, musimy czasami się z nimi skomunikować, musimy zobaczyć, czy na przykład nam nie padło, albo coś się nie wydarzyło. I tą warstwę zarządczą robi tak naprawdę Azure IoT Hub, który przykrywa trochę ten Event Hub. I tutaj ja mogę zarejestrować urządzenie, mogę wysłać do niego komunikat, mogę też nim w ograniczony sposób zarządzać. No i w ten sposób to nasze rozwiązanie będzie działało. Teraz tak. Ten Azure IoT ma bardzo ciekawe SDK. Proszę zobaczyć, że Windows jest tu w mniejszości, bo to są tak naprawdę wszystkie platformy, które są używane w szeroko pojętym świecie urządzeń osadzonych. Po prostu, jeżeli ktoś jest miłośnikiem Texas Instruments i używa RTOS-a w wersji 2, no to po prostu ma gotowe SDK, które pozwala rozmawiać z Windows IoT i spokojnie wysyłać komunikaty, co sobie za chwilę będziemy widzieć. Tu jest nawet coś, co kilka lat temu było nie do pomyślenia, że Microsoft cokolwiek pisze na Debiana. Więc to jest naprawdę oznaka bardzo daleko idących zmian wewnątrz organizacji. Teraz druga rzecz. Jak my mamy ten strumień danych, to taki problem podstawowy jest taki, a jak to zanalizować? I teraz mamy mechanizm, który się nazywa Stream Analytics, który możemy zapiąć na takim Event Hubie i mu powiedzieć, dobrze, jeżeli komunikat, który dostaję, ma jakiś atrybut, to weź go wypluj w jedno wyjście. Ale tutaj na przykład, jak ty chcesz wykryć tego złodzieja, to nie zgłaszaj mi alarmu, jak po prostu wykryjesz jeden ruch, tylko zobacz, żeby wykryjesz 10 razy zmianę ruchu z różnych czujników i dopiero wtedy powiedz, że ktoś się rzeczywiście włamał. Czyli dokładamy tutaj bardzo prostą inteligencję, która się tak naprawdę sprowadza na tym przykładowym wyrażeniu do tego, że mówię, dobra, patrz na liczbę zgłoszeń zdarzeń w oknie dwuminutowym. Ale zaleta, że ja tu nie muszę tego strumienia danych nigdzie przechowywać. To się dzieje w strumieniu, który płynie mi przez moją po prostu aplikację. Oczywiście ja mogę je zapisać, nie ma nic z tym złego, ale w większości zastosowań po prostu nie muszę. No i teraz nasz scenariusz będzie właśnie mniej więcej taki, że tak, że będzie Raspberry Pi, który rozmawia z Arduino i coś tam odczytuje, potem te dane idą do IoT Hub, potem są analizowane w Stream Insight, czyli w tym wyrażeniu, które żeśmy poprzednio widzieli, no i potem ten wynik jest gdzieś przekazywany, no w tym przypadku Azure Blob, SQL Database, teoretycznie mógłbym zrobić pętlę zwrotną, ale my ją zrobimy troszkę ręcznie. No właśnie. Pierwsza rzecz, którą ja bym chciał Państwu tu pokazać, to coś, co zapomniałem uruchomić, ale już sobie szybciutko uruchomię. To jest narzędzie pomocnicze, w zasadzie też część SDK, które potrafi rozmawiać z tymi wszystkimi urządzeniami. To znaczy, ja mogę zobaczyć, jakie ja mam urządzenia tutaj zarejestrowane, mogę je usunąć, mogę dodać, czyli właśnie to, o czym mówiłem z tym zarządzaniem. Potem mogę sobie podejrzeć dane i mogę wysyłać polecenia do tych urządzeń, co nam się za chwilę przyda. Teraz uruchommy przykład. Nie ten, tylko ten. O, dokładnie. Znowu kawałek startu, tutaj będą Państwo, w zasadzie tu będą liczby, nie będzie nic ciekawego widać, ale niemniej zobaczą Państwo, że to rzeczywiście funkcjonuje, a nie tylko na slajdach. Mam nadzieję, że zobaczą. Jak zawsze. O, dobra. Pierwsza rzecz, ja podłączam się po prostu pod tego klienta IoT Hub, żebym mógł te informacje wysyłać oraz konfiguruję tutaj różne elementy, czyli na przykład ustawiam jakieś parametry dla tego mojego pomocniczego wyświetlacza, na którym będę miał informacje o błędach, ustawiam odpowiednie piny GPIO, inne tego typu rzeczy. Teraz tutaj jest właściwa inicjacja sensorów, która się sprowadza do tego, że ja wysyłam odpowiednie, dobrze zdefiniowane bajty, wyczytane w dokumentacji. Dokumentacja pisana niestety przez inżynierów, więc wymaga pewnej cierpliwości jej czytanie, ale da się z tego coś wyciągnąć. No i w tym momencie to rozwiązanie zaczyna nam działać. Ustawmy, o, jest jeszcze jedna pułapka, dobrze. Teraz okresowo oczywiście ten nasz system będzie odpytywał sensory, które tu mamy i odpytywanie tych sensorów sprowadza się tylko do tego, że no dobrze, na przykład jak rozmawiam z Arduino. Po stronie Arduino mam postawiony bardzo prosty kod, który reaguje na bajt, który dostaje szyną I2C. Jak dostanie ten bajt, to wysyła liczbę sensorów, które zostały odczytane. A dlaczego ja tu używam Arduino? Dlatego, że Windows 10 IoT Core ma podstawową wadę. Jest Windowsem, czyli systemem czasu nierzeczywistego, tylko systemem z wywłaszczeniem. Czyli jeżeli ja chcę zrobić prostą rzecz, pomierzyć sobie dokładnie przebiegi czasowe, a tutaj jednym z sensorów jest prosty ultrasoniczny, w zasadzie miernik odległości, to on wysyła sygnał, on się od czegoś odbija i on potem ten sygnał bierze z powrotem. Czyli ja muszę zmierzyć czas, a na podstawie tego czasu jestem w stanie przeliczyć sobie prostym wzorem odległość. I to może mi policzyć Arduino, bo ono niewiele więcej potrafi. Ale do tego się doskonale nadaje. Czyli ja tutaj tak naprawdę w tej pętli przechodzę po prostu cały czas odczytując te wartości, a potem jak mnie poprosi Raspberry Pi, to wysyłam mu tą informację z powrotem. Więc stąd właśnie tutaj, no i w analogiczny sposób jakieś czujniki, jakieś inne tego typu rzeczy. Ja może to usunę, bo to mi się będzie już tutaj przeszkadzało. O, F5 i teraz zaraz zobaczymy tutaj wysyłane wartości. No i to jest ten strumień danych, który w tej chwili wysyłany jest dokładnie do naszego IoT Huba. No i tutaj, żeby zobaczyć, że rzeczywiście to mierzy, a nie jest to jakiś kompletny fake, ja mogę sobie latarkę włączyć i zmienić tutaj oświetlenie. No i tutaj, jak widzicie, Arduino Lite w tej chwili jest 0,9, to on pokazuje, że większy strumień danych dostał. W tej chwili, jak ja mu to zabiorę, no to wróci z powrotem na wartości stałe. Jeżeli ja, nie wiem, podłączę się pod czujnik pulsu, tylko on jest trochę marny, no to zaraz wyjdzie, że nie żyje, ale to akurat drobiazg. Więc widzicie, w ten sposób jesteśmy w stanie po prostu zgromadzić te informacje, przesłać, no i teraz co się z nimi dalej dzieje, bo to jest tak naprawdę najciekawsze. Teraz po stronie Azure'a ja mam tutaj ustawioną właśnie Stream Analytics Job, które tak naprawdę robi dwie rzeczy. Po pierwsze, ma zdefiniowane pewne wyjścia, które mówią, gdzie ja chcę mieć informacje o jakichś wykrytych zdarzeniach. No w tym przypadku używam Blob Storage, bo tani, no i SQL Database, żeby pokazać, że się da. Tak w dużym uproszczeniu. Wyrażenie, które my tutaj mamy, to jest tak naprawdę coś takiego, czyli pewne filtrowanie po typie komunikatu, które po prostu wrzucam na wyjście. Tutaj właśnie wykrywanie tego rzeczonego włamywacza, odpowiednia ilość ruchu, no i potem oczywiście tam jeszcze analiza, jak się coś mi bliżej zbliży do tego czujnika odległości, no to mówimy, że coś tam dalej zaszło. Natomiast potem my po prostu dostajemy zbiór informacji, blobów. Nie wiem, czy tutaj będziemy mieli jakieś ostatnio dodane informacje, ale coś tam jest. Ja teraz ten zbiór mogę sobie otworzyć, oczywiście zobaczyć, co on mi tak naprawdę wypluwa, no i on mi dokładnie z wyrażeniem mówi, że dobra, tutaj wykrył na przykład 10 zdarzeń, w tym 8 z wykrytym ruchem, no i na przykład podejmuje decyzję, okej, to jest dla mnie podejrzana decyzja. No i teraz co robię dalej? Tutaj cały czas ci co widzą tutaj, ten laser świeci, powinien być wyłączony teoretycznie. Przepraszam, daję komuś po oczach, już nie ma. Natomiast teraz jest właśnie ta druga część bardzo istotna tego IoT Huba, że ja mogę sobie w nim zdefiniować bardzo prosty język odbierania informacji. To znaczy ja mogę tu mieć zdarzenie, w którym po prostu jeżeli dostanę zdarzenie z powrotem, o, to zostanie mi zgłoszone zdarzenie Receive Data from Azure i potem sobie zrobię parsowanie i co ja chcę zrobić. Czyli przykładowo, jakiś logiczny algorytm wykrył, że to jest podejrzana rzecz, no i dobra, najpierw zróbmy odwrotnie, o, wyłączamy laser, ok. Dobra, w tym momencie ta komunikacja poszła, laser zgasł, no a teraz wykryliśmy, że na przykład tych ruchów w pirze było za dużo, więc w tym momencie włączamy to zdarzenie, no i w tym momencie ten laser nam się włączył. Ale zobaczcie, że ja to miałem poza urządzeniem, a to miałem na podstawie zbioru informacji, które sobie zagregowałem. Teraz, oczywiście, możemy iść dalej, dlatego że tak, jeżeli my te sensory już tu mamy, no to czasami problem jest taki, że logika, którą mamy w tym naszym przetwarzaniu sygnałów, jest na tyle skomplikowana, że jego takim prostym SQL-em nie da się wyrazić. I w tym momencie przychodzi nam z pomocą no w zasadzie cały ekosystem dookoła Hadoopa czy HD Insighta w wydaniu Microsoftowym. Zaleta HD Insighta jest taka, że go włączamy i wyłączamy. Jeżeli potrzebujemy po prostu obliczenia, no to potem go też skalujemy w górę, w dół. Generalnie przetwarzanie tutaj polega na tym, że my gromadzimy gdzieś informacje, zwykle one są z Event Huba przesyłane do Spouta, potem ten Spout wysyła nam bolty, bolty krążą pomiędzy innymi boltami, na przykład tutaj mówimy, dobra, czekam, aż mi się zbierze 10 komunikatów tego sygnału, a tutaj czekam, aż mi się zbierze 10 komunikatów tego typu i 5 tego typu. I no i potem w zależności od tego przesyłam informacje dalej. Najciekawsze w tym elemencie jest to, jak się to skaluje wraz ze wzrostem liczby komunikacji, czyli liczby eventów, które przechodzą przez nasz system. I przepraszam, ale ja to muszę pokazać na wideo, bo tego się inaczej nie da. To jest przykład, który startuje nam tego Storma w dwóch celach. Po pierwsze, on z jednej strony będzie generował nam strumień informacji, a z drugiej strony będzie zliczał eventy. Bazowym scenariuszem jest tutaj po prostu liczenie słów, czyli MapReduce taki klasyczny, tylko właśnie zrobiony na Stormie. Przy okazji tutaj widzicie kawałki Azure'a, tak jak się powinno go używać, bo ten portal jest ładny, ale jak chcemy coś robić, to się zwykle robi to skryptami. Wystartował tutaj UI, pojawiły nam się już pierwsze spouty i bolty, mamy aplikacje, pojawiają nam się zdarzenia, które są przesyłane. To jest standardowy dashboard akurat przy okazji Storma. No i teraz oczywiście wgrywamy naszą główną aplikację, która będzie odbierać te zdarzenia. No i w tym momencie będziemy mieli dwie topologie, powinny to być dwa klastry, ale tutaj akurat nie wchodźmy w te szczegóły. One będą generowały i przetwarzały informacje i najważniejsza rzecz, zobaczymy w jakim tempie będą one w stanie robić. To jest przy użyciu dwóch akurat rdzeni. No więc teraz najciekawsze jest, no co się stanie, jak ja liczbę zasobów zwiększę. Czyli po pierwsze zwiększam liczbę instancji HD Insighta, no i w tym momencie zaczynam oczywiście więcej płacić, no ale safe i za chwilę to mi się tu pojawi. Dodatkowo niestety Storm jest tak napisany, że trzeba wykonać operację rebalansingu, żeby on wiedział, że pojawiły mu się nowe nody, które jest w stanie przetwarzać. W międzyczasie oczywiście zwiększamy też przepustowość Event Huba, no bo będziemy mieli więcej tych zdarzeń, no więc musimy tą liczbę ustawić na przykład na 6. Rozdzielczość billingu w Azure jest minutowa, więc te eksperymenty naprawdę nie są jakoś szczególnie drogie. Po czym oczywiście wykonujemy właśnie ten rebalancing, o którym wspomniałem i zaraz zobaczymy, jak one będą działały. Tak naprawdę demo w realnym świecie trwa około 20 minut. Tylko oczywiście ja tutaj poucinałem wszystkie rzeczy, kiedy różne dziwne elementy sobie spały. Dobra, wysyłamy jeszcze raz zadanie, tutaj akurat wysyłam je przez stronę www, no i już za chwilę będziemy mieli uruchomione nasze rozwiązanie. Dobra, może ja to po prostu przewinę, Państwo jak będą chcieli sobie obejrzą sami, bo mnie potrzebny jest, o właśnie, jeden rzut. To jest tempo przy 4 węzłach, a to jest tempo przy 2 rdzeniach. Czyli to, proszę Państwa, ja wiem, że mówię do inżynierów, to prawie liniowo się skaluje. I to jest jego największa zaleta. Oczywiście trzeba wymyśleć, jak pisać tą aplikację na tych boltach, spoutach. Jak ktoś chce, może pisać to też w C-Sharpie, bo to jest Java, C-Sharp, w zasadzie dowolny język. To jest raczej architektura przetwarzania eventów niż jakieś inne rzeczy. No, a sobie w ten sposób spokojnie działa. Teraz tak, jeżeli chcemy użyć wizualizacji jakiejś do tego, no to po prostu używamy Power BI. Power BI ma doskonałe wejście z Event Huba. Czyli ja mogę po prostu pod to podpiąć cokolwiek, znaczy SQL Database, Event Huba czy inne rzeczy. Mogę robić takie piękne dashboardy. Oczywiście ja nie jestem grafikiem, ani nigdy nie chciałem być, więc moje są rzeczy troszkę brzydsze, ale generalnie tu chodzi o to, że ja sobie biorę w tym momencie z Event Huba, obserwuję, co się tam mi dzieje, pokazuję klientowi piękny obraz, który pokazuje mu, jaki jego system funkcjonuje w czasie rzeczywistym i wcale nie muszę jakichś specjalnych narzędzi stosować. Od po prostu w ramach dodatkowego wyjścia w moim Steam Inside Job, czy na przykład Vivent Hub. Ja powiem, że no dobra, ale dodatkowo tutaj wyjściem będzie coś jeszcze. A, przepraszam, nie tu kliknąłem. Czyli po prostu dodam dodatkowy komponent, który mi to będzie gromadził. No dobrze. No ale teraz została jeden problem. Dobrze, czyli zobaczyli Państwo, że da się to programować, w sensie, no dosyć normalna aplikacja, da się mrygać laserem i wykrywać ruch. Potem zobaczyli Państwo, że się wysyła sygnały, które po prostu cały czas są gromadzone przez Event Hub, a po drugiej stronie działa ten jakieś zadanie, które analizuje to, co tam zostało zgromadzone i podejmuje na podstawie tego typu decyzje. Natomiast czasami, no dobrze, trudno jest napisać samodzielnie algorytm, który by to rzeczywiście wykonywał. No i w tym momencie przyda nam się taka inna usługa, która się nazywa Azure Machine Learning. Tylko skoczę, na chwilę zmienimy temat, zajmiemy się zdolnością kredytową Niemców. Tak, żeby była jakaś odmiana. Teraz tak. To, o czym będę teraz mówił, jest częścią bardzo dużego kawałka układanki w Microsoftie, który się nazywa Cortana Analytica Suite, który tak naprawdę obejmuje różne usługi po stronie Azure'a, rzeczy, gdzie gromadzimy dane, no i właśnie wspomniany Azure Machine Learning. Teraz tak. Co to jest ten Azure Machine Learning? To jest tak naprawdę mechanizm, w którym zaimplementowane zostały chyba większość algorytmów statystyczno-matematycznych do przetwarzania informacji. One są gotowe, przetestowane, skalują się doskonale. Po prostu budujemy diagram, który mówi, jak te informacje mają być przetwarzane. To, co jest najważniejsze, to, że z punktu widzenia machine learning wejściem może być SQL Database, Hive, to jest inny kawałek Hadoopa, Blob, to może być usługa webowa przez OData, cokolwiek tak naprawdę, co wyśle nam strumień danych. No a potem my musimy na podstawie tego coś sobie policzyć. Przy okazji mamy oczywiście obsługę Era, mamy obsługę Pythona, to w zależności od tego, co Państwo preferują do programowania. No i oczywiście mnóstwo gotowych analiz tekstowych, obrazu, innych tego typu zabaw. Generalnie rzecz, o której należy pamiętać, zwłaszcza jak się rozmawia z klientami, to jest coś takiego, że proces machine learning to jest proces. To nie jest tak, że my raz zrobimy model i on na wieki będzie działał doskonale. Po prostu on zmieni się warunki, coś zajdzie nowego i model będzie trzeba dostosować. Mówiąc inaczej, jak już Państwo zatrudnią data scientista, to nie należy go wywalać potem, jak skończył projekt. Bo on się po prostu za chwilę przyda po to, żeby ten model poprawić. A dodatkowo, tu jest taki jeden drobiażdżek. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że partnerzy Microsoft mogą po prostu w ramach Microsoft Azure Publishing publikować rozwiązania, które działają na Azurze. No i tymi rozwiązaniami może być oczywiście maszyna wirtualna, bardzo prosta rzecz, może być jakaś usługa deweloperska, może być cokolwiek, co siedzi w czymś, co się nazywa Application Resource Azure Resource Manager i jest takim wzorcem Johnsonowym definiującym topologię rozwiązania, czyli tu SQL, tu website, tu maszyna wirtualna, tu inne rzeczy i to się po prostu pakuje, ale też rozwiązaniem jest coś, co się nazywa data service, czyli właśnie na przykład rzecz napisana w tym Azure Machine Learning. I wtedy flow jest bardzo prosty, dlatego że Państwo zrobili rewelacyjny model, który coś liczy, płacą oczywiście coś Microsoftowi za to, że ten model działa, dokładniej płacą z tego, co pamiętam, $2 za godzinę działania, wykonywania obliczeń po stronie machine learning, jakieś grosze za wywołanie API, a potem od klientów mogą pobrać opłaty za to, że używają Państwa API. Koniec. To jest taki model tego działania. No i teraz Windows IoT to jest normalny Windows z zamlem i można napisać formatkę. No i teraz sobie to zobaczmy, jak to wygląda. Bo tak, mamy analizować zdolność kredytową Niemców, rzecz bardzo skomplikowana. Oczywiście to robią studenci statystyki pierwszego roku, ale na nasze potrzeby będzie nam to wystarczyło. I teraz tak, tutaj mamy otwarty przeze mnie workspace, w którym ja mam zdefiniowane rozmaitego typu modele i eksperymenty, z którymi pracuję. Między innymi ja mam tutaj model, w którym uznałem, że ta ocena zdolności kredytowej jest wykonywana dobrze. Jak to oceniłem? Państwo to mogą kiepsko widzieć, więc sobie to powiększymy. Bo tak, tutaj miałem zbiór treningowy. Ten zbiór treningowy uzupełniłem jakimiś metadanymi. Potem podzieliłem to na zbiór treningowy i testowy, tak jak się postępuje po prostu przy nauczaniu maszynowym. Tutaj wykonałem jakiś skrypt erowy, który przemnożył pewne rzeczy, no bo trzeba było coś tam ręcznie skorygować. A potem wrzuciłem to w obiekt, który się nazywa wytrenuj model. A jaki model? A to zależy, jaki dokleiłem. Akurat tutaj Boosted Decision Tree, więc nic bardzo wyrafinowanego, ale generalnie tutaj mamy bardzo dużo rozmaitych algorytmów, które wykonują rozmaitego typu analizy. I teraz jest najciekawsza rzecz, bo ten model, ja go mogę zapisać. I potem na podstawie tego zapisanego modelu ja robię już eksperyment predykcyjny, w którym mówię, że no dobrze, to już nie będzie dotyczyło zbioru testowego, tylko ja zapisałem ten model, a nie pokazałem, dlaczego on działa, bo tak, tutaj ja mogę oczywiście zobaczyć scoring i popatrzeć sobie, no jak ten model mój pasuje do tych moich danych testowych, czy on się bardzo odchyla, czy nie, czy generalnie zachowuje się w dosyć przyzwoity sposób. A potem jak już wybrałem, że to jest przyzwoity sposób zachowania, to mogę sobie wykonać eksperyment predykcyjny, w którym mówię, no dobrze, ale w tym momencie to ten operacja scoringu będzie brała wywołanie web serwisu i zwracała ten wynik jakiś na zewnątrz. I dlatego mówiłem, że my tutaj wystawiamy tak naprawdę API, które po prostu będzie miało gotowe wywołanie jakiejś funkcjonalności i będę mógł mieć rzeczoną formatkę. I ta formatka oczywiście dla odmiany będzie mogła być uruchomiona na Raspberry Pi. Czyli w tym momencie ja startuję rozwiązanie, ach, przepraszam, powinienem zabić stare, bo Raspberry Pi jest potężny, ale nie na tyle, żeby wykonał, zaraz, coś ci się tu nie podoba? Nie, wgrywasz już, dobra. Okej, okay, wystartował, o, startuję kolejne rozwiązanie. Ja w tym momencie mam prostą, przepraszam, mówię jeszcze raz, ja nie jestem grafikiem ani żadnym designerem, który pokazuje po prostu Państwu jakiś interfejs, który sprawdza mi, czy ktoś, kto zaciąga taki kredyt, spłaci go czy nie. Wołam operację sprawdź, w tym momencie idzie zapytanie do Azure Machine Learning, Azure Machine Learning widzi, że to jest API, uruchamia mój model wytrenowany i dostaje z powrotem wynik, który określa procentowe prawdopodobieństwo, że dany człowiek spłaci lub nie spłaci ten kredyt, ponieważ to są dane jeszcze za czasów, kiedy w Niemczech były Deutschmarki, no to tutaj jak wyłączymy obcego, że tak powiem, pracownika, no to prawdopodobieństwo spłaty będzie zziebko wyższe. A jak dalibyśmy tutaj, że chce ściągnąć 20 tysięcy Deutschmarek, no to byłoby już w ogóle niespłacalne. Ale proszę sobie teraz to wyobrazić, co się tu wydarzyło? Ja na urządzeniu za 200 zł zrobiłem terminal dla doradcy kredytowego, żeby sobie coś sprawdził. Tylko dlatego, że to coś jest w stanie mi się w bezpieczny sposób porozumieć z chmurą, wysłać tam jakieś zapytanie, odebrać wyniki, to jakoś zaprezentować. I tak naprawdę, jak zobaczycie interfejs, proszę się z niego nie śmiać, ale to jest normalny, cywilizowany zaml, w którym ja mam po prostu tekst blok, to jest normalny UI, to się niczym nie różni od tych aplikacji, o których mówił Karol Żak, czy pokazywane są w różnych przykładach, tylko jest troszkę inny kontekst użycia. Podsumowując, proszę Państwa, to, co Państwo zobaczyli tutaj, to jest tak naprawdę moim zdaniem przyszłość tego, w którym kierunku będzie szła informatyka. Będziemy dodawać coraz więcej komponentów sprzętowych, rzeczy, które będą robić operacje w świecie fizycznym, no a dzięki Windows 10 jesteśmy w stanie dosyć prosto z tym pracować. Warto pamiętać o tym, że my zawsze w takiego typu rozwiązaniu będziemy mieli malutkie rzeczy, które w naturalny sposób zbyt bezpieczne nie będą, ale potem będziemy mieli brokera, który już bezpieczny musi być, bo inaczej się to po prostu nie uda. Z drugiej strony, jeżeli my nawet będziemy mieli tego brokera, proszę pamiętać, że jeżeli chcemy coś dalej policzyć, to zwykle to się nie da wykonać na lokalnie, będziemy musieli wysłać te informacje gdzieś do jakiejś chmury, żeby odebrać z powrotem dane i podjąć potem na podstawie tego świadomą decyzję. Z punktu widzenia programowania jest to normalna formatka UWP, normalny sposób pisania aplikacji w C-Sharpie lub w JavaScriptie, jeżeli ktoś by chciał to pisać, to też się da tutaj uruchomić. No i powstanie nam dzięki temu dobre, innowacyjne rozwiązanie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, to zapraszam. Dobra. Dobra. Jakieś pytania? No. Aha. Nie do końca. W dużym uproszczeniu to wygląda w ten sposób, że my, to te operacje, które wykonują, które pracują z API Contract, one tak naprawdę mówią o tym, czy dany interfejs jest w pełni zaimplementowany, czy nie. Po prostu to nie jest do końca refleksja, to bardziej nie będę miał czasu, żeby to, bo z chęcią bym coś otworzył, ale to są komponenty WinRT, czyli takie, w których my jesteśmy w stanie podmieniać troszeczkę, jak pokazywałem w tych fejkach, implementację tego w momencie, kiedy ona jest realizowana. W związku z tym na przykład, jeżeli my możemy dostać z tego API kontraktu informację pod tytułem nie do końca to jest zaimplementowane na Twojej platformie, albo jest zaimplementowane w pełni, albo nie jest zaimplementowane wcale. Ale to wszystko się sprowadza do tak naprawdę zabawy z podstawiania delegatów po stronie systemu. To nie jest refleksja. Czyli my to, co dostaje program, to dostaje adres funkcji, którą ma wywołać. Nie pyta żadnego motoru refleksyjnego po drodze, co się dzieje. Tylko pytanie jest, jaki adres dostanie. Czy stuba, czy pełną funkcjonalność, czy też dostanie wyjątek przy próbie wywołania. Po prostu. Czy jeszcze jakieś pytania? Tak? To jego zadaniem jest tak naprawdę zarejestrować urządzenie. To może ja tu sobie wrócę i pokażę. O, ja mam tu zarejestrowaną informację, że mam dwa urządzenia. Jedno demonstracyjne, jakby to padło, a drugie fizyczne tutaj. Czyli ja mogę je po prostu wyrzucić i w tym momencie to urządzenie przestanie się móc komunikować. Aha, tak. Coś się da z tym zrobić? No czas minął, no niestety. No. W każdym razie, o właśnie tutaj, że ja po prostu tą listę urządzeń tutaj mam, ja mogę, bo problem jest taki, że to jest fizyczne urządzenie. Jeżeli ja to zaprzyję na przykład klucz Event Huba, to no niestety to jest zły pomysł. W związku z tym używa się zwykle Shared Access Signature, które mają okres tymczasowy obowiązywania. No ale znowu wtedy trzeba zrobić flow od nawiania tego Shared Access Signature. I to jest to, co załatwia nam IoT Hub. On tak naprawdę jest nad Event Hubem po to, żeby zarejestrować urządzenie, pilnować, żeby ono było aktywne, a przy okazji da nam informację, czy urządzenie jest podłączone, czy nie jest podłączone, czy trzeba do niego ręcznie iść i mnóstwo takich dodatkowych rzeczy. I drugą rzecz, którą nam zapewnia, to, że ja do konkretnego urządzenia mogę wysłać komunikat. I w tym momencie ja po prostu, czyli mam dwukierunkową komunikację. Bo znowu, to mogę napisać używając Service Bus i Service Bus Topics, tylko że znowu to jest coś do napisania. A i zapomniałem wspomnieć, że Azure IoT Hub ma wersję darmową w odróżnieniu od Event Huba, czyli po prostu można go do pewnej ograniczonej liczby komunikatów odużyć i zobaczyć, czy nam pasuje. Czy jeszcze jakieś pytania? Większa ilość komunikatów, to coś zapłacimy i tyle. Nie wiem. Naprawdę to trzeba zapytać osoby, które się zajmują sprzedażą, jak to będzie dokładnie licencjonowana. Wolę nie wprowadzać w błąd. Na razie dla celów deweloperskich i testowych jest za darmo, a potem jest to, co wiem na pewno, że będzie dystrybuowane przez dystrybutorów Windows IoT. Cokolwiek to będzie znaczyło. No właśnie. Jeszcze jakieś pytania? No to dziękuję Państwu bardzo i zapraszam na przerwę i ostatnią sesję.